Proszę Cię, abyś Ty, Boże, ożywiał swoje słowo, Panie, abyś Ty uczył nas zasad swojego królestwa, które jest całkiem inne niż Twój, niż świat, Panie. Proszę Cię o to, abyś Ty dzisiaj docierał ze swoim słowem do nas, abyś pisał na naszych sercach swoje słowo, swoje nauki, Panie, swoje zasady, które działają w Twoim duchowym królestwie, Boże, Panie, niosącym nam życie, Boże. Ja dziękuję Ci za to, Duchu Święty, proszę Cię o Twoje działanie. Amen. Rzymian 7,18, Paweł mówi takie stwierdzenie. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. I on teraz mówi tutaj o po prostu o swoim cielesnym człowieku, tak? Mówi, wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Zgadzamy się z tym? Amen, tak? Amen. I teraz chodzi o to w chrześcijaństwie, żeby to nie był jedyny dowód na prawdziwość Biblii w naszym życiu, ten werset. Bo to już wiemy, że w naszym ciele nie mieszka dobro. Ale kiedy byśmy czytali dalej, 7, 8 rozdział, on potem mówi właśnie o tym, że dobro przyszło i w nas zamieszkało. I on to mówi w taki sposób, że prawo ducha, które przynosi życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Czyli widzisz, całe zbawienie, odkupienie polegało na tym, że Bóg nie tylko nam przebacza grzechy, ale Bóg wkłada w tego beznadziejnego człowieka, w którym nie ma żadnego dobra, wkłada swojego ducha, który jest doskonałym dobrem, który jest miłością czystą, jest pokojem, jest radością, jest wiarą, jest świętością, jest mądrością. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was, mówi Paweł. Amen. Duch Boży przyszedł i zamieszkał w nas. Więc doświadczeniem nas, wierzących, którzy się nawracamy, coś musi się z nami stać, gdy się tak naprawdę nawracamy. Dlatego, że w momencie prawdziwego nawrócenia i kiedy Duch Boży przychodzi zamieszkiwać w naszych ciałach, wchodzi potencjał nieba w nasze życie. Potencjał samego Boga w nas. I chrześcijaństwo polega na tym, żebyśmy my te życie włożone w nas rozwinęli i używali, żyli tym życiem, wypełniali się tym życiem i chodzili według życia, które Bóg w nas włożył, a nie według tego człowieka, w którym nie ma żadnego dobra, który z Chrystusem został ukrzyżowany i którego żeśmy pogrzebali w chrzcie wodnym. I powstaliśmy, aby żyć przez to nowe życie, które Bóg w nas włożył, tak? Czy to jest łatwe, czy to się dzieje samoczynnie? Wszyscy już tutaj wiemy, że nie. Bo byśmy tutaj byli wszyscy jak Jezus. Bo to jest nasze powołanie. Wiecie, że Bóg powołał nas. Myśmy byli podobni do obrazu Jego Syna. Jak się zastanawiasz nieraz, Boże, ja nie znam swojego powołania, to ja Ci teraz objawiam Twoje powołanie. Naprawdę. To jest dla mnie, to jest dla Ciebie, dla każdego. Ojciec mój patrzy z nieba, mówi, Piotrek, ja Ci kibicuję. Stawaj się podobny do Jezusa. W Jego sposobie życia, w Jego działaniach, w tym, jak On kochał, w tym, jak On przebaczał grzesznikom. ale też w tym, jak konfrontował moce ciemności, jak uzdrawiał chorych, jak wypędzał demony, jak wskrzeszał zmartwych. To jest powołanie każdego z nas, byśmy stawali się jak Jezus. Wow! I może sobie myśleć, no daleka droga przede mną. To, jak daleka, zależy od nas. I o tym dzisiaj porozmawiamy. To zależy od nas, wiecie. Izrael 40 dni chodził i chodził i nie za bardzo chodził, nie doszedł za bardzo. I my też możemy tak. Możemy, mając te Boże życie w nas, za wiele go nie doświadczyć. Ale Bożym pragnieniem jest, bo ono przynosiło w nas cały czas owoc. I takie mam ze trzy fragmenty ze słowa, którym będę chciał się podzielić, żebyśmy troszkę to porozważali. O tym właśnie, dlaczego nam wychodzi może, dlaczego nie wychodzi nieraz. Są pewne zasady, wiecie, bardzo jasne w słowie, które, jeśli, powiem ci tak, zasady Królestwa Bożego, one są tak samo realne, jak zasady w świecie fizycznym. Jak prawa fizyki na przykład. Czy prawa matematyki, grawitacja, one są. To nie ma znaczenia, czy ty w nie wierzysz, czy ty je znasz. Jeśli spadniesz skądś, no to grawitacja zadziała. I podobnie jest w sferze ducha, w Królestwie Bożym. Są pewne zasady. Możesz ich nie znać, bo po prostu nie znasz tak dobrze słowa i przez to możesz upadać. I po prostu coś nie działa. Coś się dzieje. Ale oczywiście Bóg, on nie jest taki, wiecie, chytry, że mam zasady i on nie pokaże tych zasad. Bo on bardzo chce, żeby nam to wyszło wszystko, tak? Jezus przyszedł, żebyśmy mieli życie jakie? Obfite. Wiecie, że to jest pragnieniem dla każdego z nas? Spragnienie Jezusa? Chcę, żebyś miała obfite życie. Co to znaczy życie? Tam jest dosłownie życie w obfitości. W obfitości. I tam jest użyte słowo te zoe. To jest właśnie to Boże życie, które Bóg włożył w nas przez Ducha. Czyli on mówi, ja chcę, żebyś ty doświadczał tej radości w obfitości, pokoju mojego, miłości mojej. Też w tym się bierze zaopatrzenie. Wiecie, jeśli ktoś ma problem, nie możesz opłacić rachunków, to trochę nie jest życie w obfitości, prawda? I tu nie chodzi o to, że to, po prostu Bóg chce pomóc. Naprawdę chce pomagać. Jest dobry ojciec, który chce dobrze dla nas, tak? Dobra. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wspaniały rozdział. Od 5 może wersetu. 15:5. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorość i uschnie, takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. To jest niesamowita obietnica, ale tak jak mówiłem tydzień temu, jest uwarunkowana. Musisz trwać w nim. Wtedy jego słowa trwają w tobie. I mówi wtedy z tej pozycji, proś o cokolwiek chcesz, ale wtedy nie będziesz o durnoty prosił, ani ja. Bo kiedy w nim trwam, to przepełniają moje serce jego pragnienia. Ja wtedy modlę się zgodnie z jego sercem. Mówię, chcę Twojej woli. To jest modlitwa, którą on się modlił, będąc na ziemi, którą uczył. Chcę Twojego królestwa. Chcę woli, która jest w niebie. Jaka wola jest w niebie dla chorych? Całkowite uzdrowienie. Nie ma ani jednej osoby chorej w niebie. Wola w niebie to jest uwolnienie dla zdemonizowanych. Wola w niebie to jest to, że Bóg mówi, chce, żeby każdy poznał prawdę i został zbawiony. To jest wola nieba. I kiedy my trwamy w Chrystusie, to nas przepełnia. To nas przepełnia, tak? Wtedy mówi, o cokolwiek wołacie, mówi, to się spełni. Jeśli ktoś nie trwa, 7. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. I 8 jest niesamowity. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie uczniami, i będziecie moimi uczniami. To chodzi ostatnio cały czas za mną też, to słowo. I modlę się tak. Modlę się, Ojcze, chcę w taki sposób cię uwielbić. Wiesz, to nie jest pełne uwielbienie, że przyjdę raz w tygodniu, zaśpiewam pieśni parę dla Boga. To też jest chwała uwielbieniem. Oczywiście. Szczególnie jeśli żyjesz z Nim w czasie tygodnia. Ale to, co Jezus mówi, to, co wiecie, co jest pragnieniem Ojca naszego w niebie, to, co Jego tak naprawdę uwielbia, to mówi, chcę, żebyście byli naprawdę tak uczniami Jezusa. I żeby ten owoc po prostu Jego życia płynął, manifestował się przez was. I Ojciec mówi, to mnie uwielbi tak naprawdę. Bo wtedy świat zobaczy, że to działa. Że to jest prawdziwe. Wtedy świat pozna, że ja poznałem Syna. Jeśli ta miłość też będzie między nami, tak? Jeśli się będzie Jego życie manifestowało w nas, to uwielbi Ojca. I wiecie, modlę się tak, że chcę, Boże, chcę tego, tak? Ucz mnie tego. Dalej on mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Wiecie, tutaj on mówi o posłuszeństwie. Wow, jakie posłuszeństwo, tak? Mówi kto, a w innym miejscu mówi, kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań. Kto mnie nie miłuje, nie będzie. Widzisz to, jaki mamy stosunek do Jego słów, określa postawę naszego serca przed Nim. Amen? Amen. Jeśli słuchacie, On mówi pewne rzeczy do mego życia, a ja w ogóle po prostu mnie nie zważam, bo ja chcę żyć, jak żyję. Po prostu jaka jest mowa o trwaniu w Nim? Jaka jest mowa o miłości? Ale On mówi, ja wam tutaj mówię pewien sekret. Jeśli wy będziecie chodzić według mego słowa, będziecie trwali. Będziecie tam trwali, tam jest też to słowo, można tłumaczyć, mieszkali, pozostawali w mojej miłości. To znaczy, jesteś podłączony w Nim, do Niego. Tak? Kolosan mówi, że aby trzymać się głowy, z której płynie życie do całego ciała, do każdego członka w ciele, to się dzieje tylko przez relację z Nim. On tutaj też powiedział, że jeśli w Nim trwamy wcześniej, przynosimy owoc, bo mówi, bo beze mnie nic nie możecie. Wiecie, że to uwalnia? Nic nie możesz zrobić. Czujesz się nieraz, że nie możesz nic zrobić? Okej. Jesteś w dobrym miejscu. Naprawdę. Tylko na tym nie kończmy, okej? Nic nie możemy. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja mówię, Boże, ja nie jestem w stanie po prostu coś poradzić w tej sytuacji danej, ale chcę być z Tobą zjednoczony, aby Twoje życie we mnie zamanifestowało się dla danej sytuacji. O to chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi w ogóle o nasze zdolności. W ogóle. Chodzi o manifestację i przepływ Jego życia w nas. Aby Duch Święty miał wolność w nas działać. Amen. I teraz słuchajcie. Chodzi o to, żeby te życie Ducha Bożego w nas, żeby zwyciężyło, żeby miało wolność, tak? Tej manifestacji w nas, żeby nas wypełniało, przepływało. I to jest uwarunkowane. I słowo o tym mówi. I właśnie ja dzisiaj chcę pewne fragmenty pokazać, żebyśmy się im przyjrzeli, porozważali to. Dlatego, że w tych fragmentach też zobaczymy, dlaczego może nie wychodzić. Dlaczego może tak być, że żyjemy ileś lat jako chrześcijanie, i może, jak się tak byś zastanowił dzisiaj, ile manifestowało się tego życia w tym tygodniu, to może byś tak sobie powiedział, że no, coś tego, nie? Nie poszło. Coś nie poszło. Albo ostatni rok. Nieraz idzie, a nieraz nie idzie, nie? A Bóg chce, żeby nam cały czas wychodziło. Żebyśmy z chwały w chwałę wzrastali, aż Pan przyjdzie, tak? Marek 4, rozdział 13. To jest wyjaśnienie Jezusa o podobieństwo o czterech glebach. I mówi tak. 13 werset 4 rozdziału Marka. I powiedział do nich, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A ci przy drodze są tymi, którym sieje się słowo, a gdy usłyszą, ale gdy usłyszą, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w ich sercach. O jakich ludziach tutaj mówi Jezus? Wiecie, w innym fragmencie, chyba w Łukaszu jest powiedziane, że i nie osiągają zbawienia. Ta grupa ludzi posiana na drodze. To znaczy w momencie, kiedy, nie wiem, albo ktoś się spotyka z nim, albo nie wiem, idzie na jakąś ewangelizację, na przykład na konferencję z Jakubem Kamińskim. On ma kontakt wtedy ze Słowem. Ma kontakt z Ewangelią. Jezus mówi, ale po prostu ma taki problem gdzieś z serca, że diabeł natychmiast mu to wykrada i on w ogóle nie jest w stanie zobaczyć na tej drogi zbawienia. I tych ludzi nie ma pośród nas. A ci przy drodze są tymi, przepraszam, 16, podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują. Z radością przyjmują. O czym Jezus mówi? To jest człowiek, który miał moment, że je przyjął, rozumiecie? I to z radością je przyjął. Takie osoby już mogą być w zborach. Tak? No człowiek, który miał moment, że z radością w swoim życiu przyjął słowo. Usłyszał, uwierzył i przyjął z radością. Nawet może wielu z nas bez radości przyjęło i tutaj jesteśmy też. Nic złego. Ja na przykład przyjąłem z radością, tak? Tarzałem się i się śmiałem. Ale to mi nie zapewnia, że będzie wszystko potem dobrze, tak? No nie zapewnia. Rozumiecie? Dlaczego? Bo potem 17 werset Jezus mówi o tych ludziach, którzy z radością przyjęli słowo. Nawrócili się z radością. Jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą. Ucisk lub prześladowanie. Przychodzi pewna konfrontacja, której człowiek nie wytrzymuje i cofa się. Może na przykład w rodzinie ktoś mu zrobił presję. Może mąż powiedział do żony, że po prostu jak ty tego nie zostawisz Jezusa, to ja cię zostawiam, rozumiesz? Takie rzeczy się zdarzają. Może jest student, któremu rodzic powie, nie dam ci pieniędzy więcej, jak ty po prostu będziesz chciał dalej żyć z Jezusem. Co ty wtedy zrobisz? Co wtedy mamy robić w tym momencie? Oczywiście mamy być poddani wszelkim autorytetom. I dzieci mają być poddane rodzicom, tak? To się zgadza. Ale wiecie, jeśli rodzic będzie wymagał, żeby dziecko się zaparło Jezusa, to te dziecko ma wolność się nie zaprzeć. Ono nawet może, ja tak uważam, jeśli wiecie, rodzic, jest dziecko niepełnoletnie i rodzic powie, zakazuje ci chodzić do zboru, to powiem ci tak, nie chodź. Ja mówię prawdę teraz. Nie rób dymu i nie chodź. I możesz mieć czas w domu z Jezusem i Jezus wie, przez co przechodzisz i On ma siłę cię podnieść i przeprowadzić ten czas, aż będziesz pełnoletni i będziesz mógł to zrobić. Nie ma problemu dla Jezusa. Ale ważne jest, żeby się nie cofnąć. Nie cofnąć. I widzicie, tacy ludzie mogą być w zborach, że był ten moment, kiedy oni pewno tak, oni się cofnęli w czymś. Po prostu nikt nie wie. Dalej chodzimy, jesteśmy. Ale co to wszystko sprawia? Nie będzie żadnego owocu. Nie ma podłączenia do krzewu winnego. Nie ma. Dalej mówi. 18. A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa. Lecz troski tego świata, to co mówiliśmy tydzień temu, tak? Troski same. Łuda bogactwa i żądze innych rzeczy. wchodzą i zagłuszają słowo i staje się bezowocne. Kiedy byliśmy w Warszawie, ten Torben powiedział, ja nie wiem, czy tak jest, ale to może być prawdą. Powiedział, to jest największa grupa dzisiaj w Kościele. To jest dramat, jeśli on mówi prawdę. On jeździ po całym świecie, ma kontakt z wieloma chrześcijanami. On powiedział, to jest największa grupa dzisiaj w Kościele. Posiani między ciernie. Słuchaj, usłyszałeś Ewangelię. Po prostu, może się nawet zachwyciłeś Jezusem po prostu. Może jesteś ochrzczony duchem. Wszystko fajnie, wystartowałeś. I w pewnym momencie albo cię uda bogactwa huknęła, albo troski jakieś. Albo po prostu, to jest powiedziane, żądzę innych rzeczy. Po prostu inna rzecz. Po prostu, wiesz, robisz kierunek, ja po prostu muszę mieć dom i koniec, ja muszę mieć dom. I po prostu odjazd. I po prostu będę jeździł za granicę i wszystko i to i tamto, bo ja po prostu to muszę mieć. Tak. Nie ma w tym nic złego, jeśli to jest w relacji z Bogiem. Ale jeśli to ci zastępuje Boga, to jest problem. Ja słuchałem ostatnio, bardzo mi się podobało stwierdzenie, taki człowiek właśnie opowiadał o tym, co to jest niesienie krzyża. On powiedział tak, słuchajcie, my możemy mieć wszystko, ale nic nie może mieć nas. Rozumiecie to? Możemy mieć wszystko, ale nic, żadna rzecz nie ma prawa mieć naszego serca. Bo nasze serce ma być dla Boga. Ma być dla Boga. Więc widzisz, po prostu pewne rzeczy nieraz wchodzą, tak? To może być hobby, to może być wszystko, rozumiecie? Dlatego każdy ma swój krzyż. Bo rzecz, która powiedzmy ciebie zatrzymuje i ty musisz się tego zaprzeć, to po prostu dla mnie to byłby śmiech, rozumiecie? Ale znowu rzecz, która, z którą ja mam jakiś problem, walkę, gdzie się muszę gdzieś zaprzeć czegoś, dla ciebie będzie po prostu śmiechem, nie? Ja mówię, jak słyszałem, że człowiek się zmagał tydzień po prostu, czy ma jakiś doktorat robić, to ja mówię, Boże, po prostu. O co chodzi w ogóle? Dla mnie to żaden krzyż byłby. Ale dla niego był, bo on to kochał. Jego serce było związane tym. I dopiero kiedy poddał się, życie zaczęło płynąć. Więc widzisz, to jest taka pierwsza rzecz, nie? I tu jest jeszcze właśnie powiedziane, lecz troski tego świata, uda, bogactwa, żądze innych rzeczy wchodzą, zagłuszają słowo i stają się jakie? Bezowocne. Nie ma owocu, tak? I 20 werset. Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. Jedni 30-krotny, inni 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Przeczytajmy ten sam werset, ale z Łukasza. On jest tam bardzo fajnie, inaczej trochę podany. Lecz to, Łukasz 8:15. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo, zachowują je i wydają owoc w cierpliwości, dokładnie w wytrwałości. I chcę ci teraz powiedzieć, to jest czas ciągły. To znaczy, ten werset, on opisuje, jak ma wyglądać moje życie z Panem przez wszystkie dni mojej pielgrzymki tu na ziemi. A te wcześniejsze rzeczy, one starają się wybić mnie z tego stylu życia. Jesteś zakochany w Panu, masz z Nim relację, jesteś przepełniony Jego pasją, słowa i nagle ty, ale zobacz to, ale zobacz. I po prostu jesteśmy bombardowani przez wiele rzeczy, które chcą nas odciągnąć od Boga i Jego słowa, od relacji z Nim tak naprawdę, tak? Od trwania w Nim. Więc jeśli to jest tak, tak, że chcemy być uczniami Jezusa, chcemy przynosić owoc, aby Ojciec był uwielbiony, to pierwsza rzecz, musimy być czwartą glebą. Musisz podjąć decyzję. Nie ma opcji, rozumiesz? Nie ma opcji. Dlatego, że tylko ta przynosi owoc. Tylko ta z tych czterech. Możesz sobie zadać pytanie, ja sobie zadawałem, jaką dzisiaj jestem glebą? To jest bardzo dobrze zadawać sobie takie pytania. Jaką dzisiaj jestem glebą? Bo jesteś w którejś z tych. Rozumiesz? No nie jesteś w pierwszej na pewno. To ci mówię. Czyli masz po prostu... No masz szans 75%, tak? Że jesteś tą dobrą. Albo złą. Ale teraz coś ci powiem. To nie jest Boży wybór, jaką jesteśmy glebą. To jest nasz wybór. Zawsze jest czas to zmienić. Zawsze, w każdym czasie jest możliwość, by to zmienić. Możesz przeskoczyć z drugiej do trzeciej albo z trzeciej do czwartej. Możesz to zrobić dzisiaj. To się dzieje bardzo szybko, można to zrobić. Kwestia decyzji upamiętania w życiu. Pozostawienia pewnych rzeczy i zwrócenia się do Niego sercem. Dobrze. Drugi fragment. To jest Efezjan 4 rozdział. Od 17 wersetu. Ja wam powiem, to są bardzo ważne rzeczy, o których my rozmawiamy teraz. Jeśli my zlekceważymy te rzeczy, to prawdopodobnie będziemy bezowocni. Ja tego nie chcę. Nie chcę tego w swoim życiu. Od 17 wersetu Paweł pisze tak do wierzących w Efezie. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni, poganie, w próżności ich umysłu. Chcę wam zwrócić w pierwszym wersecie na słowo, które dwa razy postępuje, występuje postępowanie. Jeszcze raz. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni, poganie w próżności ich umysłu. I teraz werset 20. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego, i znów te słowo jest postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. I teraz posłuchajcie. To jest bardzo ważne, żeby to dotarło do was, co Paweł mówi. Zanim przyobleczesz, musisz zeblec. Halo? On mówi, zewleczcie starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i przyobleczcie nowego człowieka. Ten nowy człowiek to jest właśnie to życie Boże, które Bóg w nas włożył. To jest to nowe stworzenie zrodzone przez Ducha. To jest ten, który ma zdolność do przynoszenia owocu, do chodzenia w miłości, w pokoju, w prawdzie i w świętości. To już w nas jest, ok? I teraz widzisz, to na czym polega też chrześcijaństwo, to jest to, że kiedy byliśmy tym beznadziejnym przypadkiem, Bóg wkłada w nas życie i teraz jest pytanie, które życie wybierzemy? Za którym życiem pójdziemy? Które życie będziemy karmić? Smith Wigglesworth, on to przedstawił tak, że mówi, masz dwa pieski, białego i czarnego. I mówi, który wygra? I tam ktoś krzyknął wtedy, jak on to głosił, kazanie, biały. On mówi, nie. Ten, którego lepiej karmisz. Halo, ten wygra. Jeśli będziesz ciągle karmił starego człowieka, umacniał go, nie rozwinie się w tobie Boże życie. I Paweł tutaj mówi tak, że jeśli tylko mówi, żeś spotkał Jezusa i naprawdę przez niego został wyuczony, to mówi, to ty masz świadomość, że musisz zewlec starego człowieka z jego postępowaniem. Teraz wam powiem, co to jest postępowanie. Ja dostałem krótką odpowiedź. Sposób, w jaki spędzasz czas. To określa całe postępowanie naszego życia. Jak spędzasz czas. I widzisz, każdy z nas nawraca się z jakimś bagażem, jak spędzałem wcześniej czas. Każdy. I teraz widzisz, w tym życiu starym nie było miejsca dla Boga, bo go nie było w moim życiu. Więc nauczyłem się spędzać czas całkowicie bez Niego. W odłączeniu bez Niego. I dawałem sobie jakoś radę, tak? Ja się dawałem. No nie ja sobie akurat nie dawałem. Nie wiem, jak wy, jak wam to, ja sobie nie dałem rady, nie? Próbowałem, ale mi bardzo nie wyszło. Ale niektórym wychodzi. Niektórym wychodzi. I teraz słuchaj, o co chodzi. Kiedy przychodzimy do Boga, to nie jest tak, że to się wszystko od razu zmienia. O tak. Musisz współpracować z Duchem, żeby te stare postępowanie wykopać ze swego życia i wprowadzić nowe. Gdzie jest miejsce dla Boga? Mało tego, gdzie On ma być pierwszy w naszym życiu. Powiem wam taki przykład. To myślę, że to akurat na przykład starsze osoby z tym mogą mieć problem. Starsze albo w średnim wieku. Taki styl życia, że po prostu praca, jakiś tam powiedzmy hobby, nie? Ewentualnie jakiś, nie wiem, cokolwiek, no. Ryby, coś, nie wiem, działka. A potem telewizja. I to wypełnia większość czasu naszego życia. Tak się żyje normalnie, tak? Tak się żyje. I teraz, słuchaj, przychodzisz do Boga, Bóg przychodzi, zaczyna w tobie mieszkać, a ty nie zmieniasz tego postępowania. Nie ma szansy, żeby Boże życie się rozwinęło. Nie odnajdziesz tego przyobleczenia w te cudowne, wspaniałe życie. I teraz chcę ci powiedzieć o takich rzeczach, które mają być już najważniejsze w naszym postępowaniu. W naszym. Jeśli chcemy owocować. Po pierwsze, codziennie musisz mieć czas na społeczność z Bogiem. Codziennie. Powiem wam, jak ze swojego doświadczenia, bardzo dobrze jest tak zacząć dzień. O różnych godzinach chodzimy do pracy, może być ciężko. Proponuję ci tak, nawet weź 15 minut zrób. Zrób sobie na przykład kawę, jeśli potrzebujesz. Siądź sobie z kawą i 15 minut chociaż spędź tak naprawdę z Bogiem. Tak naprawdę, wylewając swoje serce. Bardzo dobrze jest zacząć od dziękczynienia, od uwielbiania. Wiecie, wszyscy zmagamy się, diabeł wszystkim chce nam zapodać depresję. Budzi się i po prostu czarne myśli, wszystko źle, no co chodzi, nie? Ale zacznij wtedy, Boże, dziękuję ci. Duszo moja, błogosław Pana. Przypominaj sobie wszystkie jego dobrodziejstwa. Zaczynasz wchodzić, rozumiesz, uwielbiać Go. Dochodzisz do miejsca, to jest bardzo ważne, gdzie naprawdę masz z Nim spotkanie. I kochani, On ma dla nas to spotkanie. I On wie, że ty nie jesteś w stanie 2 godziny się modlić, bo ty nie wyrobisz, bo zaraz dzieci wstaną, albo zaraz praca i tak dalej. On to rozumie. Ale chce, żebyśmy mieli ten czas. Wiecie, powiem wam, zobaczcie, jak Jezus, jak On musiał mieć modlitwę, jak uczniowie, oni chodzili za Nim, mówili, weź Ty nam po prostu powiedz, jak Ty to robisz. Wiecie, że nigdzie nie jest powiedziane, naucz nas uzdrawiać, naucz nas tego, ale oni mówią, naucz nas się modlić. Dlaczego oni tak powiedzieli do Jezusa? A wiecie, co oni widzieli? Przecież oni widzieli. Oni się rano budzą, Ty, nie ma Go, nie? Gdzie On jest? Latają, patrzą gdzieś w odosobnieniu. A On w środku nocy może wstał i poszedł. I oni potem widzieli, że wiecie, kiedy On stamtąd wracał, to się działo. Oni to widzieli. To się działo. Oni czegoś nie mogli, on mógł. I wiecie, to nie jest tak, że on sobie wszystko robił tak, jak chciał. Absolutnie nie. On to, co robił, robił przez społeczność z Bogiem. On powiedział, nic nie mogę zrobić sam z siebie. On to robił przez społeczność z Bogiem i przez namaszczenie ducha. Bóg namaścił go duchem i mocą i chodził, czynił dobrze i uzdrawiał wszystkich, którzy byli w opresji od diabła. Ale on to brał przez społeczność z Bogiem. Pokazał nam, jak my mamy to robić. Spędzał czas. Ja wam powiem taki kierunek. Komorologia. Numer jeden powinien być w naszym życiu. Studiujesz? Super. Ale weź sobie numer jeden, zrób komorologię. Po prostu spotykaj się z Bogiem sam na sam w swojej komorze. Spotykaj się każdego dnia. Druga rzecz, słuchaj, która bardzo jest potrzebna, to jest, żebyś sobie zebrał mannę. Każdego dnia świeżą. Izrael, oni mieli każdego dnia. No, na weekend mieli podwójnie, bo był szabat. To też nam Bóg tak może dawać. Czasami, że jak nam da, tak parę dni na tym pojedziesz. Zdarza się to, że takie przyjdzie objawienie, że cię trzyma kilka dni po prostu i tym jedziesz na tym. Ale generalnie jest tak, Bóg chce nam dawać każdego dnia żywe słowo. I to też jest w tej społeczności z Nim. I powiem wam, to jest wow. Wow. Jak to karmi naszego wewnętrznego człowieka. Jak to przynosi wiarę po prostu i życie do nas. I to jest coś, co Bóg chce nam dać każdego dnia. Ale teraz widzi, żeby to się działo, to nasze postępowanie, czyli tak spędzamy czas, w naszym harmonogramie musi być na to miejsce. Amen? Rozumiecie? Amen. Może musisz pewne rzeczy zmienić i zostawić. Coś zewlec, zostaw po prostu, co ci sprawia, że nie masz tego czasu. Znam jedno małżeństwo, już u nas jest takie, nie powiem jakie, niech oni może kiedyś sami powiedzą, wywalili telewizor. Rozmawiałem z nimi wczoraj, przedwczoraj. Mówią coraz lepiej, coraz lepiej. Mamy czas, razem się modlimy, mamy czas, razem szukamy Boga. Jest naprawdę coraz lepiej. Wywaliliśmy piekielną machinę, tak? Jak to mówi Torben. Wiecie, to jest tak łatwo sobie siąść, pilocik i pach, pach, pach. To jest po prostu, to jest tak łatwo mija czas. I teraz słuchaj, tak jesteś zanurzony w połowie serialu i nagle telefon i ktoś mówi, co, chodź przyjdź, bo tam ktoś jest chory, potrzebujemy się pomodlić. Ja mam pytanie, jaką wiarę będziemy mieli wtedy? Jaką my mamy wtedy wiarę, powiedzmy? Czym my jesteśmy napełnieni? Czym my jesteśmy nakarmieni? W co my jesteśmy zanurzeni? Widzisz, to, jak spędzamy życie, przynosi nam czas, przepraszam, przynosi nam albo życie, albo śmierć. Naprawdę. To, jak spędzam czas, duchowo, cieleśnie też, ale duchowo przede wszystkim, przynosi mi albo życie, albo śmierć. Paweł mówi tak, jeśli według ciała będziecie żyli, umrzecie. Jeśli duchem będziecie umartwiali sprawy ciała, będziecie mieć życie. Widzisz, spędzajmy czas w duchu i dla ducha. I kolejna rzecz, słuchajcie, to jest takie bardzo oczywiste dla nas, tak? Przeczytajmy Galacjan 5, 18, 21. Nie, przepraszam, to nie jest ten fragment. Zaraz poprawimy. Efezjan tu będzie. Efezjan będzie 5, 18, 21. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Albo nawet jest powiedziane, napełniajcie się duchem. I to jest, wiecie, trzecia rzecz. My potrzebujemy tego każdego dnia. Napełniać się Duchem Świętym. Kiedy napełnisz się duchem, to jest zero po prostu problemu żyć życiem uczniem Jezusa. Bez tego nie ma szans. Ale przez napełnienie duchem przychodzi cała zdolność do takiego życia w Bogu. I teraz słuchajcie, co tu jest powiedziane. Nie upijajcie się winem, ale się napełniajcie duchem. W tamtych czasach, wiecie, oni nie mieli telewizji, ale mieli wino. Większość czasu była spędzana, że po prostu się zbierali, se popili i mieli fajny czas. Więc Paweł mówi, musisz to zmienić, to postępowanie. Ale on mówi, wiecie, w dzisiejszych czasach to można powiedzieć tak, ale nie oglądaj telewizji, tylko napełnij się duchem. Musimy spędzić czas, aby napełnić się duchem. To jest powiedziane jak? Rozmawiając z sobą, przez Słowo Boże, przez psalmy, hymny, przez pieśni, uwielbiając. Wiecie, miałem ostatnio takie doświadczenie, że odwiedziłem pewnych ludzi, zaczęliśmy rozmawiać. Ja dzieliłem się też tym, co Bóg wkładał w moje serce ostatnio. I ta osoba powiedziała, że została tak napełniona, że czuła, że ma dotąd. Mówi, że w nocy spać nie mogła. Mówi, po prostu cały czas chodziła o tak, po prostu mówi i nie była w stanie po prostu się nie śmiać. Nie była w stanie się nie radować. A myśmy tylko rozmawiali Słowem Bożym. I przyszło napełnienie duchem. I to, co Paweł mówi, więc teraz posłuchaj, nie wystarczy pewnych rzeczy nie robić. Ja już nie piję, nigdy nie piję. Ja już nie piję, 20 parę lat nie piję. Ale to nie wystarczy. Rozumiesz? To jest jedna część. Nie rób tych rzeczy, ale napełniaj się duchem. I wiecie, większość z nas jest taka, ja już tam, ja nie robię takich rzeczy. Ale czy ty się napełniasz duchem? Czy ty jesteś pełen Ducha Świętego każdego dnia? Czy wylewa to się z ciebie? Amen? To jest dla nas. Ja na przykład tak żyłem. Nie miałem żadnego nauczania. Tak żyłem po nawróceniu. Każdego dnia się lało jak, nie wiem, lało się. Każdego dnia przybiegałem do Jezusa i na nowo tego pragnąłem i On to daje. Kto pragnie, niech przyjdzie. Wiecie, Wigglesworth piękną rzecz powiedział, słuchajcie. On był znany z tego, że on był jak czołg. On po prostu wchodził i on po prostu i Królestwo Boże weszło z nim. Taki był. Oni to widzieli. Biło od niego te życie. Biło od niego życie ducha. I wiecie, on, ktoś się zapytał jego, słuchaj, jak ty to robisz, powiedz mi, że ty ciągle to masz. I on powiedział taką rzecz. Wiesz co? Bo jak mnie duch nie pobudza, to ja pobudzam ducha. O czym on mówił? O czym on mówił? On mówił o tym. Głoś słowo. Śpiewaj psalmy. Rozumiecie to? Chwal Boga. On o tym mówił. On mówi, że każdego dnia on zaczynał, że wyskakiwał z łóżka i ze trzy pieśni chwały dla Boga. Mówi, każdego dnia tak robiłem. Każdego dnia. Zawsze przy sobie miał Nowy Testament po prostu. Zawsze. Każdy gdzieś czas wolny siadł na ławeczkę, bach, coś czytamy. Mówi, nie wiem, co to znaczy modlić się dłużej jak pół godziny, ale nie wiem, co to znaczy mieć przerwę pół godziny bez modlitwy. Nie rozumiem tego. Wiecie co? On był non-stop podłączony. Ten człowiek był non-stop podłączony i przynosił wspaniałe owoce w Królestwie Bożym. I to jest dla każdego z nas. Ale musimy zewlec starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem i przyoblec nowego. Amen? Dobra, i ostatni fragment. Śmigniemy jeszcze tak. 2 Tymoteusz 2:20-21. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane. Niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego uczynku. I teraz wiecie, Paweł w ogóle tutaj mówi, że w wielkim zaś domu. I on w 1 Tymoteusza 3:15 mówi takie stwierdzenie do Tymoteusza, a gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Więc on miał objawienie od Ducha Świętego, gdzie ujrzał kościół jako dom. Dom Boga. Dom Boga. On mówi tutaj, w wielkim zaś domu Bożym jest wiele naczyń. Więc sobie wyobraź dom i masz po prostu kredensy, półki i jest full naczyń. W taki sposób on ujrzał Kościół. I mówi, są naczynia srebrne, złote, gliniane, drewniane, jedne do zaszczytnych celów, inne do niezaszczytnych. Inne tłumaczenie mówi do jakichś pospolitych, tak? I tak dalej. I teraz nazywa nas tutaj naczyniami. To jest mowa o nas. Każdy z nas w tym domu Boga jest naczyniem. Jakbyśmy zobaczyli świątynię w Starym Testamencie, w Hebrajczyków to mówi, to jest napisane, że on pokropił krwią, kapłan kropił krwią wszystkie naczynia, które miały być do użytku świątynnego. A wiemy, że obraz tamtej świątyni jest obrazem, jest cieniem rzeczy przyszłych, czyli tak naprawdę jest modelem Kościoła, który przyszedł w Nowym Przymierzu. Tam, wyobraźcie sobie, była świątynia, trzeba było zrobić wiele naczyń, Bóg wybrał ludzi, tak, Hazaliela, pamiętam, takiegoś, dał mu namaszczenie, wziął tam innych, zrobili full rzeczy. I potem stanął kapłan, arcykapłan i kropił każde naczynie krwią, aby było oczyszczone i by było, mogło być używane w tej świątyni. W Nowym Przymierzu, kiedy naradzasz się i wchodzisz, stajesz się dzieckiem Bożym, też Bóg widzi cię jako te naczynie, które dołączyło do jego domu. On cię bierze i mówi, pach, tutaj, pyk, jest nowe. I wchodzisz też przez pokropienie krwią. Przez to, że uwierzyłeś w ofiarę Chrystusa, zostałeś pokropiony, ale to na tym się nie kończy. On oczyszcza krwią i wlewa oliwę. I wlewa swego Ducha Świętego. I mówi, teraz mam naczynie. Kolejne, które będę mógł używać. I teraz wiecie, Bóg se chodzi po tym domu i on chce używać tych naczyń. Wspaniały obraz to jest dla mnie. I teraz Paweł mówi, że te wszystkie naczynia dzielą się tylko na dwie kategorie. Niezależnie od powołania, ktoś może być apostołem, prorokiem, nie wiem, od obdarowania, jakie masz dary ducha. On mówi, tak naprawdę każdy jest albo zaszczytnym, albo niezaszczytnym. Zaszczytnym albo niezaszczytnym. I wiecie, taką rzecz zobaczyłem. Tak jak jest powiedziane, że Boże myśli to nie nasze, my całkiem inaczej postępujemy z zaszczytnymi naczyniami niż Bóg. Nie wiem, jak u was było w domu, ale u mnie te zaszczytne to były w jakiejś gablocie. Po prostu, nie wiem, z dwa razy do roku na jakieś święta się to wychyliło, bo po prostu, bo to jest, wiesz co, to jest tak piękne, to jest tak po prostu cenne, że aż po prostu nie używajmy tego. Bo szkoda, bo się zniszczy. I my tak rozumiemy naczynia zaszczytne w naszych domach. A wiecie, że Bóg całkiem inaczej to widzi. Dla Niego zaszczytne to jest naczynie, które On bierze, podchodzi, patrzy. Ho, ale czyściutkie. Po prostu. I każdego dnia On chce używać. Każdego dnia. On jest zdesperowany w szukaniu czystych naczyń, bo kocha ten świat. Bo chce coś robić. Jezus, gdyby On wołał po prostu z pasją, wołajcie ożniwiarzy, wołajcie, bo jest za mało tych pracowników. Czy jego serce się zmieniło? Nie. On kocha zgubionych. On ciągle chce uzdrawiać. Chce to robić. Chce nieść zbawienie. Ale on potrzebuje mieć te zaszczytne naczynia. Naczynie, które, tak, Panie, co powiesz? Okej, pójdę tam. Zrobię to. On chce tego. Ale te naczynie musi być czyste. Wyobraź sobie, że on podchodzi, coś chce zrobić, po prostu patrzy, a tu po prostu błoto, nie? No to, no dziękuję, dobra, szukam następnego w tym domu. Biorę, też błoto, dobra, biorę to. Wiecie, Katrin Kuhlman na przykład powiedziała i zarzucali, że była kobietą. Kobiety w tamtych czasach nie usługiwały za często, więc ona miała często presję, że dlaczego ty po prostu usługujesz. I ona mówi, że kiedy się modliła, Bóg jej objawił czwartą osobą, do której Bóg przyszedł z powołaniem, które wypełniała. Trzech wcześniej byli mężczyźni, wierzący bracia. Rozumiecie to? Ale Bóg przyszedł i patrzy, no nie, no nie zaszczytny, nie? No nie zaszczytny. O, zaszczytna. Więc wziął. I przeczytajmy ten werset właśnie drugi. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, poświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego uczynku. Jeśli ktoś samego siebie. Kto zadecyduje, w której grupie tych dwóch naczyń będziesz w domu Bożym? My. Kto zadecyduje, jaką będziesz glebą? Ty zadecydujesz. Kto zadecyduje, czy zewleczesz starego człowieka i przeobleczesz nowego, czy nie? Ty zadecydujesz. I ty decydujesz, jakim jesteś naczyniem w domu Bożym. Czy my to rozumiemy? Słuchajcie, Bóg daje łaskę. Ja nie mówię o własnych siłach, ale ja swoją wolą muszę zgodzić się na styl życia, o którym Duch Święty mnie uczy w swoim królestwie. Ja muszę tego zapragnąć. Powiedzieć, tak, chcę. Nie umiem, nie wyobrażam sobie to zrobić, ale chcę. I kiedy tylko to masz i z taką postawą przychodzisz, Duch Święty, który mieszka w nas, przychodzi z siłą i z łaską, aby zmienić po prostu nasze życie, aby zmienić nasze postępowanie. I słuchajcie, to słowo tutaj, że będziemy po prostu, jeśli się oczyścimy, jest powiedziane, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym, i tu jest słowo użytecznym. I przeczytam wam to słowo, użyteczny. Łatwy w użyciu, przydatny. I teraz te słowa, na przykład jest 2 Tymoteusz 4,11, jest powiedziane tak. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. To jest to słowo. I drugie, list do Filemona. Wiecie, że taki list jest? Do Filemona list. Proszę cię za moim synem Onezymem, Paweł pisze do Filemona, którego zrodziłem w moich więzach, który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. I coś wam powiem o tym Onezymie, bo to mnie rozwaliło. Ten list, jakbyśmy przeczytali do Filemona, to jest jeden rozdział, taki liścik krótki, i tam jest pewna tajemnica, pewne świadectwo. Ja nie chcę już czytać, bo nie mam czasu, ale sobie poczytajcie. To jest świadectwo o Onezymie. Paweł tutaj zaznaczył już w tym wersecie, co czytaliśmy, którego zrodziłem w więzach. I gdybyście czytali list do Filemona, to byście zobaczyli, że Filemon był Ozenym był niewolnikiem Filemona. Był jego niewolnikiem. Paweł tam jasno mówi. U nas jest słowo, że był sługą, ale to jest niewolnik. Był niewolnikiem. Filemon był bogaty. Ja czytam nad historycznie, jest to stwierdzone. On miał posiadłości, był bogatym człowiekiem. Nawrócił się Filemon, był wierzący. Rozumiecie? I Filemon znalazł się z Pawłem w więzieniu. Ozenym. Rozumiecie? On mówi, ja go zrodziłem w więzach. W więzieniu. I co się stało? I potem, gdybyście czytali dalej ten list, on mówi, słuchaj, Filemon, mówi, proszę cię, przyjmij go. Przyjmij go jak mojego syna, którego zrodziłem w więzach. I mówi, wiesz co, cokolwiek on ci wyrządził krzywdę, ja zapłacę. I wiecie, jaka jest z nim historia? Że on uciekł. W tamtych czasach było tak, że często było tak, że niewolnicy, na przykład pan ich wysyłał, żeby oni przewieźli jego majątności. I oni nieraz zwiewali, bo to była dobra okazja. Mieli przy sobie grosz, wyjeżdżali daleko, mogli nawiać. Karą, kiedy złapano takiego człowieka, literkę F mu wypalano na czole i do końca życia miał nosić obrąż. Za to, że okradł swojego pana i uciekł. I Ozenym to zrobił. Onezym. Zrobił to. I znalazł się w więzieniu. Paweł też tam był, tylko Paweł za inne rzeczy był w więzieniu. Dzięki Bogu. Cierpiał za dobre uczynki, nie za złe. Onezym za złe uczynki, tak? I sobie wyobraźcie, oni byli w lochu. Nie wiem, gdzie to było. Jeśli było w Kolosach, to wiem, jak było w Kolosach, bo człowiek opowiadał, który tam był. W Kolosach stało się po kolana w odchodach. I było się przykutym łańcuchami.
No tak, do ściany.
I Paweł jako obywatel Rzymu miał możliwość raz w tygodniu napisać list. Odebrać pocztę i coś napisać. Raz w tygodniu. A tak cały czas stał w tym. Człowiek, który opowiada o tym, mówi, że był teraz w tych czasach. Tam już dawno nie ma tej kanalizacji, ale mówi, jeśli tam wejdziesz, to smród jest taki, że cię może rozwalić po prostu ten smród. A oni wtedy tam byli. Więc sobie wyobraź, że on tam mógł w takich sprawach. I głos Ewangelii, ten człowiek się nawraca. I on mówi, i stał się bardzo pożyteczny. I mówi, przyjmij go. Jeśli coś tam zabrał, mówi, ja jestem w stanie zapłacić nawet za to, gdy wyjdę. I są świadectwa historyczne, gdzie mówią, że to był jeden z biskupów kościoła w Efezie. Jeden ze starszych. Więc to jest przykład kogoś, kto stał się, był brudnym naczyniem i stał się pożytecznym. Kończymy już, chcę wam tylko jeszcze jedno świadectwo powiedzieć, bo mnie bardzo dotknęło. Też Witek to opowiadał. Bardzo mnie dotknęło to świadectwo. Mówi, że jakiś tam czas temu odkrył coś takiego jak 5 praw właściwej spowiedzi czy pokuty. Nie będziemy o tym nauczać, ale mówi, 5 warunek był taki, zadośćuczynienie Bogu i ludziom. I przypomniało mu się, że ukradł kiedyś coś, co było warte jakieś 5 zł, jakieś tam listewki, czy on po prostu to wyniósł i zapomniał zapłacić, nie wiem, ale przypomniało mu się. Więc poszedł do sklepu po prostu oddać. Pomyślał sobie, no to trochę minęło, no to dobra, to 50 oddam. I poszedł i do tego sklepu mówi, proszę pani, bo ja tutaj kiedyś tam nie zapłaciłem, chcę oddać. Ona mówi, no ale co, ty, co, o co chodzi, nie? Mówi, bo ja nie pamiętam. No to może inna pani była, ona mówi, no to ja pójdę na zaplecze, się zapytam, nie? I on nawiał, no. On po prostu położył te pieniądze i nawiał. No. Nie był w stanie tak jakby się przyznać, o co chodzi, ale po prostu chciał to oddać, nie? I tyle. Nie wiem, kiedy to było. I mówi, że niedawno, to chyba było rok temu, mówi, mają teraz taką dziewczynę, Angelika się nazywa, nastolatka. Po strasznych problemach wyszła z życia. I jest w ich wspólnocie. Nawróciła się tak dziwnie, oddała życie Jezusowi. I kiedy ona to usłyszała, jak on gdzieś to mówił, to ona mówi, słuchaj, Witek, mówi, bo ja, mówi, rok temu, chyba na basenie czy na plaży, ukradłam po prostu portfel kobiecie. 1300 zł tam było. Słuchaj, no chciałabym oddać, ale nie mam, nie? Co mam zrobić? A on mówi, no wiesz, mówi, zbliżają się wakacje, to wiesz, co masz zrobić, tak? Jesteś zdrowa, to po prostu idź do pracy, nie? Ta dziewczyna, nastolatka, całe wakacje pracowała. Nigdzie nie wyjechała. Myła okna, sprzątała, zamiatała. Całe wakacje. Uzbierała 2800 zł. Przyszła do Witka, mówi, Witek, chcę te wszystkie pieniądze oddać tej kobiecie. On mówi, dziewczyno, nie musisz, naprawdę nie musisz tego zrobić. Nie? Mówi, ty nie rozumiesz, ja chcę. Ja pragnę wszystko jej oddać. Wzięła drugą dziewczynę z tej wspólnoty, poszły. Zapukały, otwiera kobieta, ona mówi, proszę pani, czy pani tam w tamtym czasie zginął portfel, nie? Na tym basenie. Ona mówi tak. Ona mówi, ja bardzo przepraszam, mówi, to ja byłam, ukradłam pani te pieniądze, ale mówi, nawróciłam się do Jezusa, proszę teraz. Mówi, chcę jeszcze, mówi, z nadatkiem po prostu oddać pani te pieniądze. Ta kobieta oczywiście, jak to przeliczyła, mówi, nie no, dziewczyno, przestań, nie? Ona mówi, nie, pani, proszę, naprawdę, ja chcę wszystko, to wszystko muszę oddać pani. Ta kobieta mówi, nie no, po prostu wejdźcie do mnie do domu. Zaprosiła je, siadły sobie przy herbacie po prostu. Ciasto dała, herbatę, zaczęły rozmawiać. One zaczęły jej mówić świadectwo swego nawrócenia. Kobieta się popłakała, przyjęła Jezusa i dzisiaj jest w ich wspólnocie. I on powiedział, mówi, słuchajcie, ona bardzo szybko wzrasta w Bogu. Bardzo szybko. Dziwimy się? Ja nie. Bóg kocha takie serce. Bóg kocha takie. I on mówi, że słuchajcie, on to opowiada, te świadectwo Angelice i mówi, że już jest tyle świadectw ze świata nad zagranicy, bo on jeździ po całym świecie. I mówi, na przykład takie było świadectwo, że człowiek, mówi, sobie przypomniał, ludzie, ja ukradłem balonówkę, turbo. Takie były gumy balonowe, turbo. Se przypomniał, że ukradł ze sklepu, rozumiecie, 50 groszy to kosztowało. I gość po prostu, no dzisiaj jakoś tam w miarę prosperuje. 50 groszy, 500 zł oddam. I idzie do tego sklepu, nie? I mówi, proszę pani, ja tutaj ukradłem gumę balonową turbo, tam ileś lat temu, nie? Kobieta mówi, człowieku, mówi, ja jestem trzecią właścicielką od tamtej pory. Po prostu nie ma już tamtych, idź człowieku stąd, nie? A on się tak zaparł, mówi, nie, ja to muszę oddać. I rozmawiali, rozmawiali, w końcu po prostu on mówi, nie, proszę pani, ja nie odejdę stąd. Mnie nie interesuje, że pani tu wcześniej nie było. Ja po prostu te pieniądze pani daję. I ona wzięła i zobaczyła, może to było w kopercie, że to jest 500 zł, i ona zaczęła płakać. I mówi tak, proszę pana, tutaj mówi, jakiś czas temu otworzyli market. I mówi, mi się bardzo utarg zmniejszył. I mówi, w tym miesiącu brakowało mi 500 zł do zapłacenia ZUS-u. Mówi, Bóg mi pana zasłał po prostu z tymi 500 zł. Se pomyślcie, jakie okazje są przez to, co robiliśmy złego, jak to dziś możemy zamienić w cudowne świadectwa w Królestwie Bożym. Przypomnijmy sobie, czy czegoś nie buchnęliśmy, co? Naprawdę, ja mówię poważnie teraz. Jaka okazja? Jaka wspaniała okazja. Dobrze. Tyle, dziękuję, kochani.